I Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, Panie, za to, że możemy jej doświadczać każdego dnia, Panie, w naszym życiu. A kiedy przychodzi ciemna dolina, to Panie, bierzesz nas na ręce i niesiesz. I pomagasz w ten sposób, Panie, i dziękuję Ci, że Twoja dobroć się nie kończy i że mamy takiego Ojca w niebie, o którym możemy powiedzieć, że jest dobry, Panie. Dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen. Kochani, usiądźmy. Chciałem też przekazać pozdrowienie od pastora Krzysztofa Zaręby, od Agnieszki, też od Klaudii, która tu, Adaś, został sam chwilowo z dzieckiem, a także od całej grupy, która wyjechała, żeby trochę inspiracji wziąć, przywieźć i jej tutaj u nas w kościele zaszczepić. I mam nadzieję, że za tydzień będziemy już mogli tego, kochani, doświadczyć. Jeszcze raz witam te osoby, które są z nami po raz pierwszy, bądź być może jesteście naszymi gośćmi. Cieszę się, że z tego powodu, że chcieliście dzisiaj ten poranek spędzić tutaj razem z nami. A temat, o którym chciałbym dzisiaj mówić, to on mi się kojarzy z samochodem, który wpada w poślizg. Jeśli ktoś wpadł w poślizg, a nikomu tego nie życzę, to tak naprawdę nie możemy już nic zrobić. On po prostu sunie. I możemy się tylko modlić, żeby zatrzymał się nie na drzewie, ale w miejscu, z którego wyjdziemy bezpiecznie. Nie wiem, czy jestem dobrym kierowcą, ale chyba tak to wygląda w poślizgu. Wacku, tak to wygląda? Nie tak. Możemy coś zrobić jednak. Wacek potrafi, ale większość z nas, naprawdę zaufajcie, że nie możemy zbyt wiele zrobić, a już na pewno nie za wiele ruszajmy kierownicą. Dobrze mówię, Wacku? Trzeba ruszyć trochę. Czyli jednak nie do końca dobrze, ale gdybym ja wpadł w poślizg, to mógłbym tylko zdać na Pana Boga, żeby mnie z niego wyprowadził. Niedawno słyszeliśmy, co dzieje się w Egipcie i to, jak ludzie zmusili Mubaraka, aby zrezygnował ze stanowiska, ponieważ ludzie byli zdeterminowani, żeby zaszła jakaś zmiana. Sierpień roku 1980, niektórych z nas jeszcze wtedy nie było, ale Stocznia Gdańska, moja ciocia mogła obserwować to z okna, ludzie byli tak zdeterminowani, że byli w stanie wręcz swoje życie położyć, żeby zaszła jakaś zmiana. Mojżesz przed Faraonem, jeśli znamy tę historię, a wierzę, że znamy, bał się, obawiał, za chwilę więcej trochę o nim, ale stanął przed nim i żądał wręcz tego, żeby lud mógł wyjść z Egiptu, ponieważ chcieli już jakiejś zmiany z powodu ucisku. Poród i późniejsze rodzicielstwo to misja również, której nie da się zatrzymać, prawda? Choćbyśmy nie wiem jak chcieli wstrzymać poród, nie da rady. I czy dziecko może się udać, czy nie udać? Można by powiedzieć bulwersujące to, co mówisz. Dziecko to dziecko. A jak słyszeliśmy w ostatnią niedzielę, przecież rodzimy się wolnymi ludźmi. I co się staje, że nasze życie czasami staje się takie pogmatwane, pokręcone, rozbite? Czasami życie, którego nie można zatrzymać. Jeśli do czegoś dążymy, jeśli o coś się modlimy, zabiegamy, poświęcamy czas, to sytuacja wokół nas albo my zmieniamy się na tyle, że widzimy jakąś zmianę. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się trzem postaciom, które swoim życiem myślę, że inspirują do dzisiaj, wzbudzają chęć i dają nadzieję do tego, żeby dokonać jakiejś zmiany. Ludzie, których życiowa misja była nie do zatrzymania. A o pierwszym z nich, gdybym miał przeczytać jeden z fragmentów, może będziecie zdziwieni, ale czasami są to słowa, które i w nasze usta gdzieś tam wpadają, czy nasze usta to wypowiadają. Oto jestem. A właśnie, on powiedział, poślij kogo innego. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię, i przybył do góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Mojżesz rozmawia z Panem Bogiem. No, chciałbym przeżyć taką sytuację, że widzę Boga w płonącym krzewie i choćbym ten krzew chciał ugasić, to on nie gaśnie i jeszcze do mnie mówi. Czyż to nie coś ponadnaturalnego? Czy nie mielibyśmy wątpliwości, że to rzeczywiście Pan Bóg? Albo balibyśmy i nie wiedzielibyśmy się, kto to. Ale Mojżesz wiedział, że rozmawia z Bogiem, a chociażby z tego powodu, że zapytał go, kim ty jesteś. A on powiedział, mówi do ciebie ten, który jestem, który jestem. I Mojżesz nie miał wątpliwości. I kiedy tak rozmawia z Bogiem, dalej możemy czytać, kimże jestem, bym, Mojżesz mówi, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I Bóg odpowiedział, będę z tobą, a to dla ciebie będzie znakiem. Że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Możemy sobie pomyśleć, ja sobie tak pomyślałem, kiedy to czytałem, gdyby Bóg do mnie przemówił właśnie w taki sposób, to chyba nie miałbym wątpliwości co do tego, co mam w życiu robić, w jaki sposób mam w życiu działać, gdzie mam pójść i jaki sens i cel ma moje życie, prawda? Gdyby Bóg do nas przemówił w taki wręcz namacalny sposób. Mojżesz robi jednak coś innego. Szuka tego, czego nie ma, a nie patrzy na to, co ma. Szuka tego, czego nie ma, a nie patrzy na to, na co ma. I dalej mówi tak. A jeśli mi nie uwierzą? Jeśli pójdę, a oni nie uwierzą, że to właśnie ty do mnie powiedziałeś, że mam ich wyprowadzić z Egiptu. Jakże to częsta wymówka, ażeby nie wspomnieć czasami o Panu Bogu tam, gdzie On nas stawia. Prawda? Mówię to też o sobie. Jakże to częsta wymówka. A jeśli mi nie uwierzą? A jeśli moje świadectwo życia jest zbyt słabe? No bo przecież, co ja powiem? Taki zawsze byłem dobry czy dobra. Moje życie wręcz od małego, można by powiedzieć, nasiąknięte Biblią. Co ja powiem? Czy oni mi uwierzą? Mogą mnie wyśmiać? Mogą mnie zlekceważyć? To prawda. Tak może być. I pamiętam, kiedy moja wiara rosła i wzrastała i pastor poprosił mnie o taką duchową rzecz, żebym rozniósł w urzędzie tamtejszym wojewódzkim, jeszcze działo się to w Ciechanowie. Już kiedyś tą historię mówiłem, ale chciałbym ją przypomnieć. Dał mi ulotki, na których było zaproszenie na język angielski, na lekcję języka angielskiego, które odbywało się akurat w budynku naszego kościoła. Misja, prawda? Nie do zatrzymania. Ale wiecie, ile jest strachu? Bo było 400 pokoi w tym urzędzie. A ja miałem tylko wejść, powiedzieć dzień dobry, zostawić zaproszenie i powiedzieć, że zapraszam na lekcję angielskiego. Słuchajcie, ile mnie to kosztowało, bo pomyślałem sobie, a jak przyjdą? I zobaczą, że to ja też tutaj jestem w tym kościele. Nie kryłem się z tym, ale naprawdę, a kiedy zbliżałem się już do drzwi, tam gdzie był pan wojewoda, to mój strach już osiągnął apogeum, ale wszedłem i okazało się, wojewoda nie przyszedł, szkoda, potem przyszedł na inne spotkanie, ale okazało się, że kilka osób przyszło i mogło usłyszeć o Bogu poprzez naukę angielskiego i miejsce, w którym to się odbywało, mogło usłyszeć o tym, jaki Bóg jest. Ale dla mnie było to ćwiczenie mojej odwagi i wiary. I zawsze może powstać, a jeśli nie uwierzą, a jeśli nie przyjdą, a jeśli zlekceważą, a jeśli wyśmieją, a jeśli będą pokazywać palcem. Ale Mojżesz posunął się troszeczkę dalej, bo to nie była jego jedyna wymówka, jak pewnie znacie z tej historii. Powiedział, jestem człowiekiem niewymownym. Krótko mówiąc, w jaki sposób ja to powiem? Jak się wytłumaczę z tego, w jaki sposób wierzę? I jak powiem o tym, w którego wierzę? Czy czasami nie mamy takiego pytania? A jeśli mnie zapytają o coś, czego nie wiem? Ale kochani, ćwiczenie czyni mistrza. Jeśli będziemy opowiadali o Bogu, który jest w nas, jeśli będziemy mówili, co On w naszym życiu robi, takie małe, codzienne rzeczy, to może się okazać, że naprawdę mamy coś do powiedzenia. Jeśli przeżywamy Pana Boga na co dzień, jeśli szukamy i w Jego Słowie tego, jakim On jest, to nawet jeśli mamy wątpliwości, nawet jeśli nie znamy pytań na wszystkie odpowiedzi, nawet jeśli zmagamy i ścieramy się z Panem Bogiem, jaki On jest, to mamy coś do powiedzenia. Nie musimy być jak wszyscy. Bo jeśli jestem jak wszyscy, to jestem jak nikt. Bądźmy podobni do tego, który obdarzył nas miłością. Bądźmy podobni do Chrystusa. Wierzę, że ludzie będą chcieli słuchać tego, co mamy do powiedzenia. Ale kochani, dochodzi do apogeum, ponieważ Mojżesz wreszcie mówi do Pana Boga tak. Proszę, Panie, poślij kogo innego. Czy możecie to sobie wyobrazić? Naprawdę jest to napisane. Druga Księga Mojżeszowa, 4:13. Proszę, Panie, poślij kogo innego. Widział płonący krzak. Wiedział, kto do niego mówi. Widział na własne oczy, jak ten krzak nie płonie. Wiedział, jaką misję ma do wypełnienia. I powiedział, Panie, poślij kogo innego. Jednak kiedy Bóg powierza mnie i Tobie, człowiekowi, misję do wypełnienia, to nic nie może jej zatrzymać. To jeśli nie pośle mnie, to wiecie, jaka jest przykra prawda? Znajdzie kogoś innego. Ale poprzez strach, który Mojżeszowi towarzyszył, mógł przegapić swój życiowy cel, mógł przegapić to, co Bóg chciał włożyć w jego serce, mógł przegapić tak wiele rzeczy, które potem mógł oglądać w swoim życiu. Wcale nie byłoby łatwo, bo kiedy modlił się, kiedy poszedł już do Faraona, to okazało się, że Faraon jeszcze więcej dołożył ludowi, więc modlił się, Panie, ten lud jest jeszcze gorzej niż było. Kiedy zacząłem mówić, kiedy zacząłem robić to, co mi każesz, to stało się jeszcze gorzej niż było. ponieważ jednak wypełnił swoją życiową misję. To wiecie, co zobaczył? Zobaczył lud, na którego czele mógł stać i został wyprowadzony z Egiptu. Zobaczył, jak przeprawiają się przez Morze Czerwone. Doświadczył zaopatrzenia w mannę na pustyni. Odebrał od Boga tablicę z 10 przykazań. Jego twarz promieniała, kiedy schodził z góry Syjan i promieniała od tego, ponieważ był twarzą z twarz Bogiem. Nie widział go, ale go na tyle doświadczył, że jego twarz promieniała i wszyscy ludzie dookoła to widzieli. Widział obłok, który podnosił się za dnia i opuszczał w nocy, żeby mógł prowadzić lud. Zobaczcie, jak wiele mógł stracić. Jak wiele w swoim życiu mógł stracić, gdyby rzeczywiście nie odpowiedział na Boże powołanie. A Pismo Święte mówi o Mojżeszu w taki sposób, kiedy jego dni dobiegły końca. I nie powstał już w Izraelu prorok, taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak blisko. Kiedy Bóg powołuje, kiedy czasami słyszymy ten cichy potrzeb, słyszycie sami w swoim sercu taki cichy potrzeb, żebyśmy coś uczynili. Czasami to jest pytanie odnośnie relacji z Nim, czasami to jest pytanie, czy będziemy Mu w czymś służyć. Czasami to jest coś, co dotyczy naszego czasu i talentów. Czasami taki cichy potrzeb, który dotyczy naszych finansów. Czasami to dotyczy wybaczenia komuś. Czasami to dotyczy modlitwy o kogoś. Ale kiedy pójdziemy za tym cichym głosem, który jest w naszym sercu, to Jego błogosławieństwo, to co On ma dla nas, uwierzcie, nie ominie nas. Ponieważ to rozpali nasze życie, to rozpali nasze serce i naszą życiową misję, żebyśmy chcieli służyć Bogu. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Oto jestem, poślij mnie? Czy oto jestem, poślij kogo innego? Jeśli chcemy tych samych rzeczy, których Bóg chce, i jeśli chcemy je robić w taki sam sposób, w jaki Bóg chce, to nasze życie będzie nie do zatrzymania. Jeśli chcemy tych samych rzeczy, których Bóg chce, i jeśli chcemy robić je w taki sam sposób, w jaki Bóg chce, to nasze życie będzie nie do zatrzymania. A czy nie chcielibyśmy takiej mocy i takich słów, które sprawią, że inni ludzie pójdą za Nim? Kiedy spojrzymy na drugą historię, na drugą osobę, właściwie na trzy osoby, które będą brały udział w tym, biorą udział w tej historii, to ten punkt zatytułowałem sobie nie to, czego nie mam, ale to, co mam. I często jak refren w naszym życiu powtarzają się słowa: udałoby mi się, gdybyśmy tylko mieli. Udałoby mi się, gdybym tylko miał. I tu możemy wymienić różne rzeczy. Gdybym tylko miał większe mieszkanie, gdybym tylko w ogóle miał mieszkanie, gdybym tylko miał lepszą pracę, gdybym miał tylko trochę więcej czasu, gdyby tylko oni chcieli mnie słuchać, gdyby tylko moje małżeństwo było lepsze, gdyby tylko, jeśli tylko wychowam dzieci, to już potem będę właśnie robił to, do czego mnie powołujesz. Udało mi się, gdybym tylko miał, bądź miała. Kochani, często nabożeństwa dla nas są czymś tak naturalnym, tak normalnym, że przychodzimy, może o sobie powiem, czasami przychodzę i nie oczekuję niczego. Ale przecież nie mamy Boga niczego. Mamy Boga, który ma coś dla nas. Ma coś dla mnie, ma coś dla ciebie. Tylko kiedy zwrócimy się do Niego, to On ma coś dla mnie. On chce ciebie użyć, On chce do ciebie coś powiedzieć. Może chce, żebyś się o kogoś pomodlił, do kogoś wyszedł, podzielił się jakimś słowem. Może chce, żebyś kogoś zaczepił na korytarzu, kto akurat przeżywa trudne chwile. Co mam, co mogę Panu Bogu dać? I kiedy powstał Kościół, kiedy został zesłany Duch Święty, to potem jest historia Piotra i Jana, którzy wstąpili do świątyni o 9 rano, czyli godzinę później niż my. Można powiedzieć, że prawie jak w Nowym Testamencie mamy na 10, oni mieli na 9. Ale wiecie, kiedy zaczęło się ich kazanie? Ich kazanie zaczęło się przed świątynią. Zaraz powiem dlaczego. I często nasze nabożeństwo zaczyna się już przed tą salą, kiedy tu wejdziemy. Ono się zaczyna już na parkingu, nawet czasami zaczyna się już w domu. Albo bardziej, kiedy zaczynamy wychodzić z domu. I są różnice zdań co do tego, o której mamy wyjść. I wtedy zaczyna się już nabożeństwo. Stosunek do siebie, to jak do siebie się odzywamy, to w jaki sposób siebie traktujemy. A potem, kiedy przychodzimy tu, mamy coś otrzymać, coś wziąć i potem coś z siebie dać. Ale wróćmy do tej historii. Piotr z Janem spotykają chromego. Właściwie osobę, którą przynoszono do kościoła, sadzano przed bramą, więc nawet już nie w środku, sadzano przed bramą i on miał prosić o jałmużnę. Mniej więcej w takiej pozycji myślę, że był. Miał prosić o jałmużnę. I kiedy Piotr z Janem przechodzili obok, to zobaczyli tego człowieka, który prosił o jałmużnę. I wiecie, co mu rzekli? Najpierw spojrzeli na niego i powiedzieli, spójrz na nas. Myślę, że on już dłuższego czasu patrzył, bo znacie ten wzrok. Kiedy ktoś prosi o jałmużnę, to te oczy są skierowane prosto w twoje oczy. I czasami nie wiemy, co zrobić. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam. Krótko mówiąc powiedział, pieniędzy nie daję, bo nie mam. Lecz to, co mam, daję ci. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I zaczął, wiecie co? Zaczął chodzić, skakać i wszedł z nimi do świątyni. Wiecie, co nas powstrzymuje przed modlitwą o innych ludzi? Co nas powstrzymuje? Jak myślicie? To samo, co Mojżesza powstrzymywało. Strach. Ten sam, który powstrzymał Mojżesza, lęk. A jeśli się pomodlę i nic się nie wydarzy? A jeśli posłucham historii tego człowieka i okaże się, że nie jestem w stanie mu pomóc, bo nie wiem jak? Strach to jest taki ciemny pokój, w którym rozwijają się nasze negatywne myśli. Rozwija się wszystko, wszystkie rzeczy, które wydają się, że nie mogę. Przecież nie dam rady, przecież nie jestem do tego zdolny. Nie uda ci się, wygłupisz się, tak się nie robi. A jeśli chcecie bardziej duchowych rzeczy, to nie mam przekonania w sercu, że powinienem tak zrobić. Wiesz, co ci powiem? I sobie też. Jeśli ktoś płacze przed twoim życiem, jeśli ktoś dzieli się twoim życiem z tobą, albo jeśli widzisz kogoś, kto cierpi i prosi o pomoc poprzez cierpienie, albo widzisz kogoś, kto robi głupie rzeczy i przez to niszczy sobie życie, niszczy sobie zdrowie, albo niszczy sobie małżeństwo, to wystarczający znak, żeby podejść do tej osoby, pomodlić się z nią i jeśli to możliwe, w praktyczny sposób jej pomóc. Czyż to niewystarczający znak? Ale ja często mówię, czy my często mówimy, czego nie mamy. Że nie mamy mocy, że nie mamy tego daru, żeby usłużyć, nie mamy środków, aby komuś pomóc. Nie jesteśmy gotowi, nie mamy tyle wiary, żeby wyjść i pomodlić się z tym człowiekiem. A ja zadam z drugiej strony pytanie. A co mam? A co masz? Czy ten nasz Bóg naprawdę jest taki biedny, że tak mało nam dał? A może mamy tak wiele? Może gdybym spojrzał na każdego z nas i zapytał, to tak wiele miałbyś i miałabyś do zaoferowania. Nie skupiajmy się na tym, czego nie mamy, ale na tym, co mamy. Bo kiedy Jezus rozmnożył chleb i jedzenie dla 5000, to wiecie, jak ta historia wyglądała? Przeczytam fragment. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli, miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. Dzisiaj byłoby łatwiej, bo Tesco 24 godziny na dobę otwarte, więc mieliby gdzie pójść, a tam pustynia i nie było co kupić, nie było gdzie pójść. A Jezus odpowiedział, nie trzeba, żeby odchodzili. Wy dajcie im jeść. No myślę sobie, że gdybym był na miejscu uczniów, to nogi by mi się ugięły. No już Panie Boże, Panie Jezu, już widzieliśmy wiele cudów, ale 5000 dzieci, kobiety, jeszcze ci, którzy tam byli i my mamy dać im jeść. A oni mu odpowiedzieli, mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. I wiecie, co Pan Jezus powiedział? Przynieście je tutaj, albo inaczej, przynieście je do mnie. I wiemy, co się stało. Kiedy przynieśli je do Pana Jezusa, to On to rozmnożył w taki sposób, że jeszcze 12 koszy zostało okruchów. Czyż to nie wspaniały Bóg? Że jeśli przyniesiesz Mu to, co masz w swoim życiu, może wydaje ci się, że to tak niewiele, jeśli On to o to się pomodli i pobłogosławi, to twoje życie będzie nie do zatrzymania. Gdy dasz Mu wszystko, co masz, to będzie tyle, ile On potrzebuje. Gdy damy Mu wszystko, co mamy, to będzie tyle, ile On potrzebuje. Ale czasami to takie proste. Wiecie co, żeby nie służyć Panu Bogu, to jest proste. Wystarczy nic nie robić. Ale żeby Mu służyć, to trzeba Go pytać o to, w jaki sposób. Trzeba Mu dać to, co mamy. Ale jeśli On to rozmnoży, to nic nie będzie w stanie nas podtrzymać. Jeśli chcemy tych samych rzeczy, które chce Bóg, i jeśli chcemy ich je w taki sam sposób, w jaki chce Bóg, to nic nie będzie w stanie powstrzymać naszego życia. Poślij mnie czy kogo innego. Mojżesz i jego życie było nie do zatrzymania. Daj to, co masz, a nie szukaj tego, czego nie masz, a Bóg użyje to twoje trochę, dołoży swoją całość i zobaczysz Boże błogosławieństwo. A trzecia osoba, o której chciałbym powiedzieć, na koniec swojego życia powiedział: jestem z wami aż do skończenia świata. Czyż to nie wspaniała obietnica? Że ktoś z nami będzie aż do skończenia świata. Ale podał pewien warunek. To Pan Jezus. On otrzymał misję od Boga, od swojego Ojca. Misję, którą wypełnił. I chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, że kiedy wypełniamy misję swojego życia, to często nie będzie to łatwe. Czy pamiętacie 40 dni na pustyni i kuszenie Pana Jezusa? Można powiedzieć, ale przecież On był Bogiem. Akurat w tym momencie był Bożym Synem, który przyjął postać człowieka i przeżywał to tak samo, jak my byśmy przeżywali. Jeśli kiedykolwiek pościłeś bądź pościłaś, i nie mówię o 40 dniach, ale ponieważ z tego powodu, że modliłaś się czy modliłeś o coś u Pana Boga, to nie jest to łatwy czas. Na początku jest się rozdrażnionym i wszystko mnie denerwuje, prawda? Ale przecież poszczę i powinienem się inaczej zachowywać. Potem często boli głowa. A potem jesteś cichy i spokojny i wrażliwy na to, co Pan Bóg chce powiedzieć. I nigdy nie pościłem 40 dni, choć wiem, że są tu na sali te osoby, które pościły tyle czasu. Ale wiem, że to niełatwy czas. To czas kształtowania charakteru. To czas kształtowania nas wewnątrz. Ale kiedy przychodzi Boża odpowiedź, to Pana Jezusa już nawet szatan nie był w stanie powstrzymać, bo odpowiadał Mu Bożym Słowem i musiał od Niego odejść. A drugi fakt z życia Chrystusa to ogród Getsemane. Nikomu nie życzę, żeby musiał przeżywać taki swój ogród. Ale ta część życia pokazuje mi, że Pan Jezus się bał. Może to był ten sam strach, który towarzyszył Mojżeszowi? Może podobnych strach, który potem towarzyszył Piotrowi i Janowi? Może to ten sam strach, który czasami nam towarzyszy, kiedy mamy coś wypełnić? A modlił się w ten sposób: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie ja, nie czego ja chcę, ale czego Ty chcesz. To niby nie był łatwy moment dla Pana Jezusa. Ale wiecie, kogo najbardziej bolała ta modlitwa? Kiedy modliłem się i zastanawiałem się nad tym fragmentem przed tym kazaniem, to doszedłem do wniosku, że zazwyczaj myślimy czy mówimy, że Jezus cierpiał wtedy, że modlił się, tak się spocił, że aż Jego pot był połączony z krwią. Ale kiedy spojrzymy z pozycji Ojca, kiedy modliłoby się moje dziecko o coś do mnie, czy prosiłoby mnie bardziej niż modliło do mnie nie może się modlić. Kiedy spojrzymy z punktu widzenia Ojca, kiedy spojrzymy z punktu widzenia Boga, to po takiej modlitwie Jego serce Ojca było złamane. Złamane, ponieważ wiedział, że jest tylko jedna odpowiedź. Nie możesz w inny sposób wypełnić tej misji, jak oddać swoje życie za każdego, kto przyjdzie potem u Ciebie i przyjdzie potem do mnie i w Ciebie uwierzy. Wiedział, że nie było innej odpowiedzi. I myślę, że Jego serce było złamane. Musiał wypić ten kielich goryczy. Ale takiego Boga mamy, który oddał tego, który miał najcenniejszego. Oddał swojego Syna, żeby umarł za moje i za Twoje grzechy. Jeśli dziś to ma dla mnie znaczenie, jeśli to nie jest bajką czy dawną historią, to ci, którzy w Niego uwierzyli, tworzą dziś Kościół, bo Kościół to ludzie oddani Chrystusowi. Mamy być tymi, którzy wprowadzają zmiany, gdziekolwiek pójdą. Mamy być tymi, którzy wprowadzają zmiany, gdziekolwiek pójdą. A Jezus na koniec swojego życia powiedział to, co Bóg wcześniej powiedział do Mojżesza. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać tego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeśli pójdziemy, jeśli pójdziesz, jeśli podejmiemy to wyzwanie i będziemy głosili dobrą nowinę na różne sposoby, to On będzie z nami aż do skończenia świata. Najważniejsza misja, jaką możemy w swoim życiu wypełnić, to wiecie, jaka ona jest? Bardzo prosta. Wyjść z własnego pudełka i znaleźć sposób, żeby dotrzeć z tym, co On w nas włożył, do innych ludzi. Wyjść z własnego pudełka i znaleźć sposób, żeby dotrzeć do innych ludzi. Kilka tygodni temu, 2 lub 3, rozmawiałem z Martyną i z Tomkiem i mówiłem, że kiedyś będąc w Sopocie widziałem grupę osób, która tańczyła. Rozłożyli duży dywan, można by powiedzieć, i tańczyli. Skupili wokół siebie około 200 osób. Wiecie co, kiedy patrzyłem, jak tańczą, to gdyby mi dali kartkę, żebym się napisał na ten kurs, gdzie uczą, to bym się zapisał. Było w nich tyle energii, było w nich coś takiego, co aż samemu nogi się ruszały. I chciałoby się, chyba też potrafię, chyba też będę mógł to zrobić. Ale wiecie co, skończyli, przestali tańczyć. Nawet nie zbierali pieniędzy, oni naprawdę mieli z tego frajdę. To było ich pasją, to było czymś, co było widać, że w nich żyje. Było ich chyba 7 osób. I kiedy skończyli, to po prostu był koniec i się rozeszli. Ludzie oczywiście im klaskali i zabrakło tego czegoś. Myślę sobie, a gdybyśmy tak zrobili taką grupę taneczną, zatańczyli najlepiej, jak potrafimy dla Pana Boga, a potem powiedzieli, że te talenty i dary, to, co Bóg w nas włożył, to ze względu na Niego i na Ciebie, który tam stoisz, to robimy. I byśmy powiedzieli, że chcemy swoimi darami, talentami służyć Panu Bogu, bo On jest najlepszym Ojcem, jakiego mamy. I to, co mamy, to On nam dał. Czy nie chcielibyście w taki sposób? Czy można by było zatrzymać kogoś takiego, kto robi to z pasją? Jeśli chcemy tych samych rzeczy, których Bóg chce i w taki sam sposób, w jaki Bóg chce, to nasza życiowa misja będzie nie do zatrzymania. 3 osoby, o których powiedziałem. Ale ostatni punkt, który sobie zatytułowałem, śnieżna kula. Mamy zimę, prawda? Nie wiem, czy ktoś z was widział śnieżną kulę, która sunie z wysoka i ona od razu jest duża. Widział ktoś z was śnieżną kulę, która sunie na dół i na końcu w lesie gdzieś, albo lawinę inaczej mówiąc. Zaczyna się często od małej kuleczki, którą ktoś popchnie i ona spada albo toczy się bardziej w dół. W liście do Filipian możemy przeczytać, że jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was albo w nas dobre dzieło, będzie je doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Tak jak wspomniałem, Kościół to ludzie oddani Chrystusowi. Mowa tu o mnie i mowa tu o tobie, jeśli jesteś jego częścią. A Kościół został powołany do tego, żeby dzielić się dobrą, radosną nowiną o Chrystusie. I nasze wymówki są pewnie przeróżne, moje tak samo. Ale pamiętam rozmowę z jedną kobietą, z moją przyjaciółką, która jest wierzącą, oddaną osobą. Ale po kilku latach swojego chrześcijaństwa, czy po kilkunastu, podzieliła się z kobietą, właściwie nawet nie u siebie w pracy, ale u jej męża w pracy, z kobietą, która tam była, Ewangelią. I kiedy rozmawiałem z nią po tym fakcie, to powiedziała, wiesz co, zaczęłam na nowo żyć. Może to było nieposkładane, co mówiłam. Może to było powiedziane w sposób, w jaki bym dzisiaj inaczej powiedziała. Ale kiedy widziałam oczy tej kobiety, kiedy chłonęła i kiedy widziała, że dla niej jest nadzieja w Chrystusie, to wszystko inne stało się nieważne. To wszystkie inne problemy, które mam w życiu, stały się troszeczkę mniejsze, bo zobaczyłam, że Bóg wciąż działa i że może coś zmienić w życiu drugiej osoby. I kochani, jesteśmy jak śnieżna kula. Może zacznie się od ciebie. Od tego małego, co masz. Ponieważ być może w jakiś sposób przekażesz komuś Ewangelię. Może będziesz dla kogoś Piotrem i Janem, kiedy o kogoś się po prostu pomodlisz, czy o jego życie. Może będziesz dla kogoś jedynym ratunkiem, jedyną osobą, która powie o tym, który uratował twoje życie. I nie ukrywam, że mówię to też trochę w kontekście powstającego Kościoła. Może gdzieś w tobie jest ten cichy potrzeb, ażeby dołączyć do tej misji, która się nigdy nie skończy. Kościół nie może się zatrzymać, ponieważ Pan Kościoła go powołał i dopóki nie powróci, on będzie trwał. Wiecie, dlaczego Kościół nie może się zatrzymać? Bo Bóg zapłacił zbyt wiele, by odpuścić. Bo Bóg zapłacił zbyt wiele, by zmarnować to, co dał, by nie dotrzeć do innych z nadzieją, jaką przecież mamy. Wierzę także, że głęboko, że ten Kościół tu na północy będzie się rozwijał, bo tego Kościoła też nie jest w stanie nic powstrzymać. I kochani, ci, którzy zostaniecie, mówiłem to w czwartek, kiedy mieliśmy wieczór modlitwy uwielbienia. Kto z was chciałby góry przenosić swoją wiarą? Jest parę osób. A co wystarczy, żeby górę przenieść, jak mówi Pismo Święte? Ziarnko gorczycy. I to nie chodzi o to, żeby nasza wiara była taka malutka. Myślę, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tym małym ziarenku, kiedy ono rozkwitnie, kiedy wyda owoc, to będzie takie drzewo, że nic nie jest w stanie go wyrwać. I to małe ziarenko jest w tobie. To małe ziarenko jest we mnie. To małe ziarenko jest w twoim dziecku, które może jest małe, może duże, może jest nastolatkiem. To małe ziarenko jest w każdym, kto zaufał Chrystusowi i oddał mu swoje życie, bo on to tam zaszczepił. I teraz trzeba tylko stworzyć dogodne warunki do tego, żeby ono jeszcze bardziej rozkwitło, rozrosło się i, kochani, będziemy nie do pokonania, bo Kościoła bramy piekielne nie przemogą. I nie musisz mieć nie wiadomo jak trudnej i pogmatwanej przeszłości, aby być kimś, kto poruszy serce innego człowieka. Wystarczy, że otworzysz usta i powiesz, kim Chrystus jest dla ciebie. Albo użyjesz innego talentu, który masz. Może zagrasz jakieś dźwięki, które poruszą kogoś innego. Może wyrazisz to tańcem. Może wyrazisz to w tylko tobie wiadomy sposób, że serce innego człowieka będzie poruszone. Czy zdarzyło wam się czasami płakać, nawet jeśli ktoś nic nie mówił, obserwowaliście tylko obraz i wasze serce było tak poruszone, że zbierało wam się na płacz? Komu się tak zdarzyło? Nawet niektórym facetom się zdarzyło. Mnie też się zdarzyło, dziękuję, że nie jestem sam. Pan Bóg może poruszyć serce drugiej osoby, używając tego, co masz. Naprawdę może tak być. Może nie wiesz jak, nie wiesz komu i nie wiesz kiedy, ale czy chcesz, żeby twoja życiowa misja była nie do zatrzymania? By uciekł strach, a przyszedł pokój. By uciekło to, co się tobie nie podoba, aby ugięte nogi znowu zostały wyprostowane. Twoje usta mogą być uleczeniem dla innych ludzi. A to, co z twojego serca wypłynie, może być jak miód i nadzieja dla innych ludzi. Wiecie, co wystarczy? Wystarczy, że będziesz chciał bądź chciała, że będziemy chcieli tych samych rzeczy, których chce Bóg i będziemy chcieli je zrobić w taki sam sposób, w jaki chce Bóg, a nasza misja będzie nie do zatrzymania. Pomodlę się, pochylmy nasze głowy. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ciebie nic nie powstrzymało przed tą misją, jaką Bóg Ojciec Ci wyznaczył. Bo dzięki temu my dzisiaj możemy mieć życie, możemy mieć przebaczone grzechy i możemy mieć wiarę, która jest jak ziarnko gorczycy. Dziękuję Ci za to w naszym życiu. I Panie, kiedy dzisiaj stajemy przed pytaniem, kogo poślę, to chcemy Ci dać taką odpowiedź, jakiej Ty pragniesz. Panie, kiedy dzisiaj stoimy przed obrazem, czego nie mam, to proszę Cię, pokaż nam to, co mamy. I chcemy to oddać Tobie. I proszę Cię, żebyś to pobłogosławił i rozmnożył. I Panie, dziękuję Ci, że jesteś z nami, gdziekolwiek pójdziemy, aż do skończenia świata. Dziękuję Ci za tą nadzieję. I dziękuję Ci za Ojca Dom, który jest tam w niebie, do którego kiedyś trafimy i w nim będziemy, Panie. Dziękuję Ci za to, że mamy tą nadzieję w niebie i niech ona nas mobilizuje, niech ona sprawia, żebyśmy byli ludźmi, których nic nie powstrzyma przed tym, żeby mówić o Tobie, żeby zwiastować Ciebie, żeby pokazywać Ciebie, żeby być tymi, którzy świadczą o tym, jak dobrym Bogiem jesteś. Amen.